Ach, ta Toni Braxton, ona potrafi czarować głosem. A my metafizycznie z głosu Toni Braxton przenosimy się również na głos kobiecy, ale będziemy mówić o sprawach twardych, ponieważ połączyliśmy się z panią pułkownik Anną Pęzioł-Wójtowicz, rzecznikiem Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry. No i co z tym MiG-iem? Rozwalił się MiG w rejonie bazy lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Wiemy coś więcej?
W godzinach wieczornych wczoraj, podczas podejścia do lądowania, utracono łączność z MiG-iem 29 z 23 bazy lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Wojsko niezwłocznie przystąpiło do akcji ratunkowej, uruchomili wszystkie środki, które były wówczas dostępne, również przy pomocy innych służb, jak na przykład leśników, straży pożarnej oraz policji, udało się szczęśliwie odnaleźć pilota.
28-letniego doświadczonego pilota.
Dokładnie, wiemy, tak? Z bardzo dużym doświadczeniem, jeżeli chodzi o MiG-29. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Obecnie przebywa w szpitalu, jest hospitalizowany. Natomiast w dalszym ciągu na miejscu w Mińsku Mazowieckim działa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Ta komisja rozpoczęła działania bezpośrednio po zakończeniu akcji ratunkowej. W trakcie trwania akcji ratunkowej była powiadomiona o całej sytuacji, dlatego jej praca była możliwa niezwłocznie po odnalezieniu pilota. Na tą chwilę.
Przepraszam, że wpadnę słowo. Co się stało z samolotem? Czy on już się nie nadaje do niczego?
Komisja będzie oceniała skalę wypadku dzisiaj, na bieżąco działa, realizuje zadania. Na pewno dzisiaj ten samolot nie jest możliwy do podjęcia. Komisja, realizując swoje zadanie, swoje procedury, musi na bieżąco na miejscu wypadku określić stan tego samolotu, a także dalsze działania.
A w jakim terenie spadł myśliwiec?
Odnaleziono pilota na około 8 kilometrów od lotniska.
Czy to teren niezabudowany, tak?
Tak, to był las.
Las, czyli ofiar pewnie nie ma.
Nie, absolutnie.
No to chwała Bogu. Chcę teraz zapytać o drugą rzecz. Utraciliście wiceministra, bo pan Michał Dworczyk poszedł do kancelarii premiera. I co?
Pan minister Michał Dworczyk jest niesamowicie doświadczoną osobą i niezwykle cenną dla Ministerstwa Obrony Narodowej, ale mam nadzieję, że jego doświadczenie, jego wiedza będzie mogła być wykorzystana na nowym stanowisku.
I kto zastąpi pana ministra Dworczyka?
Tą informację będziemy mogli przekazać wówczas, kiedy już te decyzje zapadną i będziemy mogli przywitać nowego wiceministra.
Czyli jeszcze nie wiemy. Oficjalnie nie wiemy.
Nie mogę państwu tej niestety informacji przekazać na tą chwilę.
Bo ja słyszałem o pani poseł Annie Siarkowskiej, ale no pani pewnie nie może tego potwierdzić.
Będziemy oczekiwać się na nowego wiceministra. Mamy nadzieję, że będzie to równie doświadczony, równie profesjonalny wiceminister jak minister Dworczyk. Panu ministrowi Dworczykowi życzymy sukcesów na nowym stanowisku pracy.
Poinformowała nas profesjonalnie rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej, pani Anna Pęzioł-Wójtowicz. Miłego dnia, pani rzecznik.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. A my posłuchajmy w takim razie może męskiego głosu, ale też bardzo charakterystycznego. Posłuchajmy Floyda Lee, Means Blues. Dźwiękami Assassin's Tango. Działa na wyobraźnię, prawda? Został wprowadzony do naszego studia pan Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pan senator już nienagannie elegancki, odprasowana koszula, krawat, no, wszystko jak należy. Tak z rana od razu gotowy, zwarty.
No tak, tak. Mamy dzisiaj posiedzenie Senatu i od rana różne zajęcia. Także byłem też rano na roratach, staram się do kościoła też chodzić tak godnie ubrany.
Na roratach i w telewizji.
I w telewizji też byłem.
Pracowity początek dnia. 8:47, a pan senator już i na roratach, i w telewizji, i teraz w Radiu Wnet. Dobrze, to zapytam o rzecz, która nas, jeżeli chodzi o Senat, bardzo interesuje, a mianowicie w piątek wieczorem Senat praktycznie bez poprawek przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym, teraz już tylko podpis prezydenta.
Tak jest. Tak jak było to przewidywane, to co deklarował pan prezydent Andrzej Duda i to co my jako większość parlamentarna deklarowaliśmy, że naszym celem byłoby przyjęcie obu ustaw, a więc ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym do końca roku. No i tak to zostało zrealizowane. W tej chwili pan prezydent ma czas konstytucyjny 21 dni na podpisanie tych ustaw, ale wszelkie zapowiedzi wskazują na to, że chyba jeszcze przed świętami należy się spodziewać decyzji pana prezydenta. No i w tym wypadku wszystko na to wskazuje, że pan prezydent podpisze obie te ustawy.
Podpisze bez problemu.
No podpisze, no pan prezydent może nie podpisać, może podpisać, może podpisać, skierować do Trybunału.
I może jeszcze marudzić.
Nie, tutaj myślę, że to, o co chodziło panu prezydentowi, mówił o tym bardzo wyraźnie zarówno pan minister Mucha, jak i pan minister Łapiński, też minister Szczerski o tym częściowo wspominał. A więc najbliżsi współpracownicy pana prezydenta mówią publicznie, że ta ustawa konsumuje oczekiwania pana prezydenta i tę zmianę w stosunku do tych ustaw, które były zawetowane 24 lipca, i mówi się wprost o tym, że została zmniejszona w tych ustawach możliwość czy skala tych kompetencji, które miał minister sprawiedliwości, ponieważ zostało to zdywersyfikowane. Część funkcji, które w pierwotnej ustawie miał, czy kompetencji, które miał minister sprawiedliwości, przeszło na pana prezydenta. W tym między innymi rozpatrywanie, pan pyta o Sąd Najwyższy. Została wprowadzona zasada, że jest wiek emerytalny 65 lat, ale jeżeli sędzia Sądu Najwyższego zwróci się do pana prezydenta z wnioskiem, chciałby orzekać dłużej, jest taka możliwość, może dostać taką zgodę sędzia trzyletnią. I jeżeli po tych 3 latach jeszcze chciałby się ubiegać, też może jeszcze na 3 lata, więc w praktyce mógłby do 71 roku życia orzekać.
Czy pani prezes Małgorzata Gersdorf będzie zadowolona z tego projektu?
Pani prezes zapewne nie będzie zadowolona, ale przypomnijmy, że pani prezes przedstawiła swój projekt ustawy o Sądzie Najwyższym i co ciekawe i bardzo znamienne, właśnie w tym projekcie zawarła niektóre rozwiązania, które były w naszym projekcie i które są w obecnie przyjętych przez parlament ustawach. Myślę tutaj chociażby o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a więc pani prezes Małgorzata Gersdorf niejako sama przyznała rację, choć na początku krytykowała ten pomysł, że jest potrzebne, aby Izba Dyscyplinarna miała autorytet, była fragmentem Sądu Najwyższego i również obejmowała nie tylko sędziów swoim profilem działania czy możliwością, kompetencją, ale również inne zawody prawnicze, które występują w sądzie, a więc i prokuratorzy, i radcy prawni, i adwokaci. Ponieważ no chociażby sprawa reprywatyzacji warszawskiej, tak zwanej dzikiej reprywatyzacji, pokazuje, że mieliśmy do czynienia ze wspólnym działaniem adwokatów i niektórych adwokatów i niektórych sędziów.
No niestety.
I to w jakiś sposób rzuciło się cieniem zarówno na palestrę, jak i na stan sędziowski.
Kiedy ustawa wejdzie w życie?
Ustawa wejdzie w życie krótko po podpisaniu przez pana prezydenta i już w trybie tej ustawy będzie wyłaniana, ponieważ wygasza się kadencja Krajowej Rady Sądownictwa i już w trybie nowej ustawy będą powoływani nowi członkowie na nową kadencję. Tutaj też trzeba pamiętać, że Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie się wypowiedział, ponieważ utarła się taka praktyka, która no, starsi słuchacze pewnie pamiętają świętej pamięci pana profesora Lecha Falandysza i mówiło się falandyzacja prawa. Czyli takie działanie, które niby ma znamiona,
że
się mieścił.
Członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Tak jest.
Markiewicza, Bendera.
I to się tak określiło i tak też coś, ten rodzaj zjawiska nastąpił w Krajowej Radzie Sądownictwa, gdzie nagle uznano, że kadencje nie są dla całego incorpore tego gremium, tylko dla poszczególnych członków. To by było tak, jakby na przykład poseł zrezygnował z mandatu, na jego miejsce wszedł następny z listy i uznał, że on nie ma do końca kadencji, jak jest parlament, tylko ma kolejne 4 lata, później następny i następny. I taki mechanizm, który nie miał oparcia w konstytucji, stwierdził to bardzo wyraźnie Trybunał Konstytucyjny, miał miejsce i ta obrona, która była właśnie tych kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa, opierała się właśnie na takiej falandyzacji prawa. W tej chwili to zostaje skonsumowane, niejako zostaje również...
Nieboszczyk falandyz może już odpocząć.
Ja tutaj bardzo ceniłem sobie pana świętej profesora pamięci. Świętej pamięci, no ale od jego nazwiska to zjawisko przeszło do języka popularnego i do języka polityki.
Panie pośle, inne zjawisko, sędzia Tuleja. Jak pan skomentuje jego ostatni wyrok i to, że został wyznaczony w ogóle do prowadzenia takiej sprawy?
No, jeżeli tak patrząc zupełnie z zewnątrz, no to można powiedzieć, że to wyznaczenie pana sędziego Igora Tulei no miało znamiona prowokacji pewnej ze strony tych, którzy...
Ze strony niezawisłego wymiaru sprawiedliwości.
Tak jest, ponieważ nie da się pogodzić działalności i działań, konkretnych działań. To nie chodzi o poglądy pana sędziego Tulei, bo poglądy może mieć takie, jakie uważa za stosowne. Natomiast co gorsze, najwyraźniej te poglądy wpływają również przez niego.
Czy jest przewidywalny, sposób, wiadomo jaki wyrok wyda przed
tak jest.
Rozprawą.
Jeżeli sprawa dotyczy Prawa i Sprawiedliwości i jest tylko jakakolwiek możliwość, no mówiąc językiem kolokwialnym, zaszkodzenia czy działania przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
To można liczyć na sędziego
Tuleja. To sędzia Tuleja jest w tym względzie tak przewidywalny, jak to, że jutro znowu będzie wschód słońca i zachód słońca.
To jak na sędziego, to fatalna rekomendacja.
Fatalna rekomendacja i to jest też cieniem się kładzie niestety. Przecież nie wszyscy sędziowie są tacy. Mówimy o marginesie, ale jednak marginesie, który jest szczególnie widoczny w mediach i w przestrzeni publicznej. I ten margines, który no, wykracza poza sposób wykonywania powołania sędziego, a więc apolityczność, bezstronność, to absolutnie jest nie do pogodzenia, bo sędziowie biorą udział w manifestacjach, sędziowie wydają akty, no, czy deklaracje polityczne, podejmują działania, no, których nie da się połączyć z tą zasadą apolityczności i bezstronności sędziego i sami sobie i całemu wymiarowi sprawiedliwości w ten sposób szkodzą.
I na koniec zapytam, jak się miewa sekcja rozrywkowa Senatu pod przywództwem senatora Jana Rulewskiego?
No, pan redaktor tak przekornie zapytał o senatora Rulewskiego, który w ostatnim czasie jest znany z takich działań o charakterze happeningów czy tak zwanych eventów, czyli próbuje zwrócić uwagę, no, nie zawsze w trafiony sposób. Ja myślę, że pan senator Rulecki, który skądinąd ma wielkie zasługi z przeszłości historyczne, trudno mu tych zasług odmówić, był na pewno jedną z wiodących postaci Solidarności. Mówię tutaj o okresie początku Solidarności. No jednak trochę się chyba w tym wszystkim pogubił, bo przecież niedawno też wypowiadał się po skandalicznym wyroku sądu w sprawie byłej posłanki PO Sawickiej, pani posłanki Sawickiej, która przyjęła korzyść majątkową i z tego tytułu ponosiła odpowiedzialność karną i była sądzona. No, sąd był wyjątkowo łaskawy dla niej. Kolejny tutaj dowód na to, o czym mówiliśmy wcześniej, że niektórzy sędziowie niestety wykraczają i w ten sposób narażają cały wymiar sprawiedliwości na negatywne opinie. Otóż pan senator Rulewski stwierdził, że widocznie sędzia był po naszej stronie, czyli po stronie Platformy Obywatelskiej i stąd takie łagodne działanie sądu w stosunku do osoby, która przyjęła korzyść majątkową.
Może pan senator...
A z drugiej strony pokazywał się w tej masce jako obrońca rzekomej niezawisłości tego sądu, czyli rozumiem, że w tej masce walczył...
O swój sąd.
O to, żeby sądy były Platformy Obywatelskiej.
Kargule. Sprawiedliwość sprawiedliwością, ale prawo ma być po naszej stronie.
Tak jest.
Oni wtedy jechali do sądu z granatami.
Tak jest. No jakie czasy, takie
środki. Senator Lewski tylko przychodzi albo w perszalunku więziennym, albo w masce. Może nawiązuje do jakichś antycznych wzorców teatralnych.
Może, no tutaj można by egzegezę zrobić, ale to już przekracza kompetencje moje jako polityka.
To zaprosimy myślę, kiedyś specjaliści historyka teatru, dyscyplin. Jakiegoś teatrologa, no,
myślę,
może nam
to
wyjaśni.
Szerzej by trzeba było
albo może psychologa.
No to już tutaj nie moja rola.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był senator Jan Maria Jackowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję i błogosławionych świąt życzę. Wszelkiego dobra.
Dziękujemy. Wszystkiego najlepszego od Radia Wnet także. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I puścimy może Norena.